Strefa komfortu.
Iwona Damska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek, a ze mną pani profesor Magdalena Rzadkowska, socjolożka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Ja dzisiaj trochę inaczej zacznę. Kilka osobistych pytań w kierunku pani profesor. Mam nadzieję, że pani profesor się zgodzi i nie będzie to przekraczanie jakiejś strefy intymnej, ale spróbuję. Czy pani gotuje w fartuszku, w rozkloszowanej sukience, obiad? Czy w ogóle pani gotuje?
No, ja niestety w ogóle nie gotuję.
A,
tak z zaskoczenia. Sprzątam po gotowaniu, bo gotuje mój mąż. Nie lubię bardzo tego robić, ale z biegiem lat uznałam to za podział fair, że jedna osoba gotuje i robi zakupy, a druga sprząta. Im mniej osób w domu, no to mniej sprzątania. Teraz mieszkamy we dwoje, więc nie jest już to tak uciążliwe, jak było kiedyś, jak dzieci z nami mieszkały. Ale rzeczywiście bardziej takie denerwowało mnie zawsze to, że trzeba by jakiś mundur przywdziać. Fartuch, myślę, jest świetnym wynalazkiem, no bo można bardzo wyglądać tak już, jakby się chciało pokazać gościom, czy po prostu dobrze czuć ze sobą, a on chroni, więc uważam go za świetny wynalazek. Tak. Mm-hmm. Natomiast rzeczywiście pewne takie trendy na kobiecość z różnych epok pewnie są i widoczne w modzie i mogą wpływać na wybór stroju, albo na przykład na decydowanie o niewybieraniu tego
Ale może
stroju.
Chociaż pani haftuje, albo robi na drutach, albo zbiera zioła, no nic z tych rzeczy, tak?
Z takich typowo kobiecych rzeczy to lubię wspierać i słuchać. To można robić w każdym rodzaju odzienia, ale niemniej jak umawiam się na przykład z doktorantkami czy koleżankami z pracy, bo takie staram się też koordynować ostatnio grupy wsparcia na różnych szczeblach kariery z myślą o rozwoju, to lubię jak dzieje się to w ładnym miejscu i rzeczywiście też jak na przykład przyłożymy uwagę do tego, żeby ładnie wyglądać i się ładnie ubrać i jeżeli to ładnie, to dla niektórych jest kobiet, co to myślę, że wpływa to na takie dobre samopoczucie, no bo nasz wygląd świadczy też o takim poczuciu pewności siebie.
Więc ale też o szacunku w stosunku do drugiego
oczywiście.
Człowieka. Dobrze,
tak.
Dosyć egzaminowanie. Oczywiście była to taka mała prowokacja. Chyba egzaminu na tak zwaną trad wife pani profesor by nie zdała, bo dzisiaj będziemy mówić właśnie o nowym nurcie, o subkulturze. Właściwie nawet nie wiem, jakie słowo, czy jakie określenie dla tej grupy, która całkiem dobrze już umościła się w Polsce, można by nadać.
No ja bym nazwała to trendem, ale za którym kryją się takie głębokie przemiany życia społecznego, które pozwalają coraz bardziej tematom domowym, czyli związanym naukowym, ale domowym, czyli związanym z codziennością i z życiem rodzinnym, no też wyłaniać się, czy być ważnymi i ważkimi tematami, no bo stanowią o dzietności, o przyszłości społeczeństw, o politykach nie tylko społecznych i rodzinnych, ale na przykład mieszkaniowych, czyli takich, które nie są uważane jako tematy poboczne czy takie słabsze, prawda, z tej sfery prywatnej. To z jednej strony, ale powiedziała pani, czy to koniec takiego tradwife, więc ja i tak uważałabym się za dosyć osobę realizującą tradycyjną ścieżkę życia rodzinnego, bo szybko zostałam mamą, szybko wyszłam za mąż i jestem cały czas w tym samym związku, no co pokazuje taki dosyć tradycyjny model życia. Dwoje dzieci, starszy chłopiec, młodsza dziewczynka i prawie 30 lat po ślubie.
To porządny staż faktycznie, ale nie o to chodzi w tym nowym ruchu tradwife, właściwie nie nowym ruchu, bo to jest taki powrót do tradycji, która miałaby zaprzeczać przemianom, które zaistniały globalnie na świecie i odwrócenia pewnego trendu, pewnej niezależności kobiet, feminizmu. To jest też trochę taki ruch, który stoi w opozycji. Pamiętam, jak śmiałyśmy się tak delikatnie kilka lat temu rozmawiając o tym, że w Ameryce są takie resentymenty właśnie do tego domku, w którym mieszka modelowa rodzina, pani domu podaje obiad, pan domu odpoczywa. No generalnie są to lata 50. i pewnie znany jest pani artykuł Poradnik dobrej żony, który gdzieś tam się też przewija na różnych spotkaniach towarzyskich ludzi. ludzie sobie czytają, co tam ta dobra żona powinna zrobić. No generalnie powinna być służącą swojego męża, tak bardzo krótko i powściągliwie powiem. Państwo sobie znajdą i doczytają. No ale się okazuje, że 70 kilka lat po, no te sentymenty nie dość, że wracają, ale one się realizują. W Ameryce pewnie dość konkretnie, a i w Polsce całkiem mocno ten nowy trend osiadł.
Dobrze, to zanim przyjrzyjmy się też takim argumentom finansowym i politycznym, czyli czemu to się opłaca i komu się opłaca taki trend, to może najpierw spróbuję poświęcić chwilę uwagi temu, czemu powstał i dlaczego zyskuje na popularności, nawet jak nie może być realizowany według tych społecznościowych, instagramowych wzorców. No dziś dosyć brakuje nam wzorców życia rodzinnego, to znaczy nauki socjologiczne pokazują, że obserwacja życia rodzinnego to obserwacja bardzo wielu różnych ścieżek, odwróconych chronologii, fragmentaryzacji przejść, tego, że w różnych momentach życia pojawiają się wokół dorosłych ludzi, dzieci czy zwierzęta. No poruszałyśmy dużo tematów w tym zakresie i że tak naprawdę to, że nie widzimy, czy trudno nam już usystematyzować życie rodzinne jako kolejne wydarzenia, przez które przejdzie większość osób po ukończeniu 18 roku życia, łącząc się w pary i mając dzieci, no powoduje wśród wielu z nas no takie poczucie trochę bezradności, a trochę braku pomysłu, a trochę tego, że trudno jest podejmować decyzje i wiedzieć, co robić. No i w związku z tym, stąd taka popularność przeróżnych poradników, że rzeczywiście uciekamy się do pomocy i po wsparcie specjalistów i specjalistek różnej maści, różnego zakresu. Nie zawsze osadzone jest to oczywiście w źródłach naukowych i szukamy takich recept. No i te recepty na rodzinę, które zresztą opisywali również socjologowie, nie tylko klasyczni w XIX wieku, ale na przykład taki bardzo znany amerykański socjolog Talcott Parsons, który jest autorem koncepcji ciepłej wanny, czyli właśnie tego, że jak już słusznie pani redaktor zauważyła, taki dobry dom to rodzina nuklearna, w której żona czeka na męża, wypełniwszy swoje wszystkie te kobiece powinności, tak? Posprzątawszy dom, zadbawszy o dzieci, które poszły do szkoły, czeka na męża z obiadem i gorącą kąpielą, aby odpoczął, no bo on zarabia na to, żeby rodzinę utrzymać i to jest jego powołanie. Czyli taka komórka rodzinna, w której dzieci też były wychowywane do pełnienia tych ról i w związku z tym państwo i społeczeństwo nie musiały się tak aż tym zajmować, jedynie dbać o to, żeby karami i nagrodami utrzymać taki samorozwój w tą stronę, że wszyscy wiemy, co robić, bo uczą nas tego nasi rodzice i my powielamy te zróżnicowane na płeć wzorce. No i wszelkie rewolucje obyczajowe, które miały miejsce w drugiej połowie XX wieku, a także przemiany życia rodzinnego związanej z wykształceniem i z mobilnością i z emancypacją i z niesprawdzeniem tych wzorców jako takich, które o tym dobrym domu by stanowiły, no spowodowały, że mamy bardzo duży wybór i taką indywidualizację ścieżek życia rodzinnego, ale co pozostawia wielu ludzi, i to nie tylko młodych, w różnym wieku, no w obliczu braku wzorców. Tu pamiętam, że opowiadałam kiedyś o mamach w pustym gnieździe, które też mówią, że nie wiedzą, co je teraz czeka i jakich ról mogły czy powinny by się podjąć, bo oddalają się w przyszłość role babci, nie wiadomo, czy to nastąpią. Relacje z dziećmi też mają zupełnie inny wymiar. No i co teraz? I myślę, że tu to jest dobry bardzo grunt, że tu przynajmniej jest gotowa recepta. Można wokół niej zorganizować sobie plan dnia, plan tygodnia i jak będziemy wzorową gospodynią, no to jeszcze może jakieś nagrody się pojawią.
No tak, tylko pytanie, czy w tym nurcie nie ma żadnej ideologii, o tym będziemy rozmawiać w drugiej części i czy to rzeczywiście jest bardzo takie pozytywne przesłanie i co ono robi z psychiką wielu kobiet, bo nie wiem, czy pani profesor miała okazję przejrzeć sobie te instagramowe polskie tradwife. Ja od razu powiem, bo chyba nie wyjaśniłyśmy, że to jest skrót od traditional wife, tak? Czyli tradycyjna żona. Więc no, to jest świat zbudowany na jakiejś kompletnej iluzji dla mnie, tak? To są pastelowe kolory, to są zadbane dzieci od rana do wieczora. Oczywiście my dostajemy fragmentaryczność, tak? To są mamy, niech któraś mama mająca dwójkę dzieci powie, że jest w stanie zrobić zakwas, zebrać zioła, wyhaftować, zabrać dzieci do szkoły, do lekarza, jeszcze uczyć w domu, bo to też bardzo często wiąże się z edukacją domową, dlatego że ideologia gender na przykład czyha w szkołach. Więc tutaj jest wiele różnych aspektów i my dostajemy coś, co jest bajką, co jest iluzją, tak? I teraz pytanie, będziemy to oczywiście rozwijać, czy trzeba to robić? Właściwie dlaczego te panie to robią? Mogłyby sobie to robić, jeżeli też propagują ideę skromności, bo też się odwołują właśnie do pewnych zasad, do skromności, do uczciwości, do pokory.
Więc o ile nieukryte by były za tym takie silne przesłania ideologiczne czy polityczne, o których za chwilę, to ja tak naprawdę byłabym dosyć spokojna o ten ruch, jako po prostu takie ciekawe do obserwacji zjawisko, dlatego że tak jak słusznie pani zauważyła, no te wzorce stawiają tak wysoko poprzeczkę, że są właściwie nie do realizacji, więc można sobie pooglądać takie obrazki skupione bardzo mocno, co też tu w pani wypowiedzi było słychać, na konsumpcji i materializmie, na tym, że jest to ewidentnie promowanie takiego wzorca życia wyższej klasy średniej, elitarnej, o takiej silnej nostalgii za czasami, w których służba różnej płci wykonywała wszelkie zadania domowe, czyli takich czasów, no, dawnych epok, z których, jak wiemy, bardzo mało z nas miało przodków rzeczywiście w takim życiu uczestniczącym, raczej to my służyliśmy tym innym, sięgając w nasze pochodzenie. No, czyli gdzieś taka tęsknota za takim spokojem, rajem, dobrym jedzeniem, oparta na pewnych bolączkach życia codziennego, czyli właśnie trosce o dzieci, o stan zdrowia i o zdrowe żywienie. Gdzieś pewnie po pandemii pokazująca z jednej strony, że może więcej wiemy i powinniśmy my te dzieci uczyć i wychowywać, ale z drugiej strony, no, utrwalająca nawet nie tyle obraz matki Polki, bo one bardziej wpisują się, te wzorce, w takie matki Amerykanki, prawda? Właśnie przez ten wygląd i styl lat 50. Polecam zajrzeć do YouTube'a na przykład, gdzie cały czas można obejrzeć reklamy sprzętu domowego z lat 50., no, które niesamowicie pokazują tą bezradną, głupiutką panią domu, której na szczęście amerykański przemysł AGD dostarcza narzędzi, aby jeszcze lepiej wykonywała swoje prace. Bardzo mocno to upodmiotawia żony. No, ciekawe, że funkcjonuje to w tym, że to jedne kobiety drugim sprzedają taką ideologię, jeszcze tłumacząc to jakby życzliwością czy taką dobrą wiarą, a tak naprawdę, no, budując taką darmową siłę roboczą i tu myślę, że ten język feministyczny, język władzy w związku też słusznie nie przez panią został użyty, prawda? Że tu czujemy, że coś nie gra i gdzieś to się nie sprawdza i na pewno nie jest to dla wszystkich i wprowadza w funkcjonowanie w takiej silnej pułapki, że nawet jak wybrałam z premedytacją taki model, bo tu o wyborach modeli tradycyjnych i partnerskich pewnie sobie jeszcze powiemy, no to coś się nie sprawdza. Co ja z tego mam? Jesteśmy takimi kalkulującymi osobami i teraz kto mi się za to odwdzięczy, co ja zyskuję? Czy od dzieci, czy od męża, czy od kogo. No trochę tam tego nie widać, bo same zdjęcia, czy może lajki przysłowiowe, no to nie wszystko, co nas nagradza.
No tak, i też powstaje pytanie, czy te panie faktycznie nie zarabiają. Tak jak one deklarują, to jest model oparty na tym, że mężczyzna przynosi do domu zasoby materialne, pieniądze, a my tylko zajmujemy się tym ogniskiem i gospodarstwem domowym. Tymczasem rzeczywistość jest zupełnie inna. Ja na zakończenie tej pierwszej części jeszcze nawiążę do tego, co pani profesor mówiła, bo to jest bardzo ważne. Takie tradycyjne żony, gdyby te panie się przyjrzały, jak pracowały kobiety w latach 50., 60. czy 70. naprawdę na dwóch etatach, to były tradycyjne żony. Rzeczywiście chodzące jeszcze do fabryk, do biur, no gdziekolwiek, tak?
Więc... Tak, szczególnie w klasie robotniczej, klasie średniej, no ten biały domek na przedmieściach to był symbol w Stanach Zjednoczonych osiągnięcia wysokiego statusu przez męża, który oczywiście opłacał się też żonie, no bo to była główna, jedyna możliwa ścieżka awansu dla niej, ale dotyczyło to wąskiej grupy osób. No mało kogo z nas dziś stać na jedną karierę, żeby utrzymać ognisko domowe czy gospodarstwo domowe. No i sam przykład tych celebrytek, które zarabiają na promowaniu takiego świata, no też trochę ten mit obala, bo prawdopodobnie bez ich finansowego wkładu, który właśnie płynie, tak jak słusznie pani zauważyła, to te domy jednak w takim standardzie by nie wyglądały.
Stawiamy kropkę. Za chwilę więcej o tym, czy rzeczywiście Tradwife w tym nowym wydaniu to są tradycyjne żony, czy nie mają jakiegoś źródła dodatkowego oprócz mężowskiego utrzymania i czy rzeczywiście jest to ruch pozbawiony ideologii. Profesor Magdalena Rzadkowska, socjolożka rodziny z Uniwersytetu Gdańskiego, przypomnę, jest dzisiaj naszym gościem.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Bardzo ciekawy temat, przynajmniej dla mnie inspirujący i tak mnie trochę sprowokował do tego, żeby o tym porozmawiać. Nie tylko z panią profesor, przypomnę, że profesor Magdalena Rzadkowska, socjolożka rodziny, jest dzisiaj ze mną w studio, ale w ogóle, że taki nurt ma się dobrze i on się cały czas w Polsce umacnia. Mówimy dzisiaj o tradwife, czyli o tradycyjnej żonie. Krótko podsumowując pierwszą część, to jest kobieta, która rezygnuje z własnej kariery na rzecz rodziny, no i pokazuje swoje życie jako życie bardzo dobrze poukładane, zorganizowane, wszystko jest czyściutkie, posprzątane, ona zadbana. I teraz pytanie, co stoi za tym wizerunkiem, który możemy zobaczyć? Co jest po drugiej stronie kurtyny? Po pierwsze, czy to jest ruch, tak jak mówią przedstawicielki, pozbawiony ideologii. On jest mocno zakorzeniony w wierze. To na pewno, bo one tutaj deklarują, że oprócz tego jeszcze chodzą do kościoła i odmawiają dodatkowe modlitwy w domu.
Tak, z tym, że ta warstwa kulturowa amerykańska, no tu tak trochę zgrzyta, prawda? Bo nasze tradycyjne, w polskim wydaniu katolicyzm jakby nie neguje pracy kobiet tej zawodowej i zarobkowej. I oczywiście propaguje takie mocno rozdzielone wzorce płci, natomiast gdzieś mimo wszystko no, zakłada takie wspólne budowanie domu, czyli nie wyrzuca tak mężczyzn z tej przestrzeni domu i kuchni, jak tu byśmy mówili, co pokazuje też taką pewną władzę i siłę kobiet, które no, również dzięki, tak jak te celebrytki, funduszom, które zdobywają, na pewno mają dużo silniejszą pozycję w tych domach, niż mogłoby to wyglądać. I na pewno te domy są ich przestrzenią, jak pomyślimy sobie o decyzjach, kto podejmuje względem edukacji dzieci, czy wyborów dzieci, to pewnie no, na przykład ta władza jest tu dla nich zyskiem. One co prawda bardzo solidarnie kibicują mężom w ich karierach, czy zawodowych, czy politycznych i rzeczywiście wpisują się w taki dyskurs prawicowy, jeśli chodzi o wyznawane wartości. Natomiast mi tak trochę jakby sam polski katolicyzm z tego znika, chociaż oczywiście brakuje w Polsce na pewno wzorców i na pewno mogą wykluczonymi czuć się praktykujące religijne kobiety i mamy, no bo mało takich wzorców w przestrzeni medialnej jest. Co jest bardzo ciekawe i o tym też się tak dużo nie mówi, to, że dyskurs nad przyszłością rodziny i nad wyzwaniami czy różnymi rolami kobiet, który kiedyś przynależał tylko do feministek i takiego dyskursu feministycznego, można powiedzieć, z drugiej strony był gdzieś na poziomie decydowania w rękach bardzo często mocno męskich, czyli decyzji na poziomie rządowym, czy porad na poziomie kościołów, które tam się odbywały, no to tu możemy trochę dziś mówić, że jest gdzieś pewna przestrzeń dialogu kobiet z jednej i z drugiej strony tych podziałów politycznych, czyli tych, które też jest ich pełno w mediach społecznościowych, które mówią o tym, jak właśnie dbać też o siebie, jak nie dać się być pod presją tych ról matki Polki, jak zrobić sobie wolne czasem od dzieci, ale też jak zadbać o ich rozwój i nie sugerowanie się dalej bardzo tradycyjną taką polską kulturą i kontekstem i tych, które też biorą sprawy w swoje ręce w jakimś sensie i mówią z drugiej strony. strony. To bardzo mocno pokazuje i dużo mówi nam cały czas o polskim społeczeństwie, które tak jakby odsuwa te kwestie rodziny i państwo mocno od siebie, mówiąc, że to wy nie rodzicie, to wam coś się nie podoba, to wy sami zajmijcie się swoimi dziećmi. I tu mamy trochę taki dialog pomiędzy kobietami, jak to robić, a mężczyźni i państwo są z tego mocno wycofani, prawda? Tak jakby zupełnie nie była to ich sprawa i ich przyszłość.
Tak, ja myślę, że poza ideologią tutaj jest bardzo ważna część wspólna pań, które zdecydowanie wybierają również karierę oprócz rodziny, że praca w domu to jest praca. Tak? Tutaj jedna i druga strona nie ma wątpliwości, że to jest trudna praca. Natomiast no, dużo się tutaj rozjeżdża jednak poglądowo między jedną a drugą grupą, czy nawet trzecią, bo pewnie różne przekonania polityczne czy ideologiczne różne rodziny mają. Ale zdecydowanie, tak wynika przynajmniej z takich analiz, to są rodziny, czy to są żony, popierające wartości przypisane jednej stronie politycznej, określonej grupie. To łatwo się domyślić jakiej.
Tak, i pewnie ciekawe byłoby, jak patrzymy na scenę, na polską scenę polityczną, no to po pierwsze widać wzrost udziału kobiet w wyborach. Zaczynają te głosy kobiet w różnym wieku decydować o wynikach wyborów, więc też nic dziwnego, że głównie mężczyźni, no ale politycy ogólnie mówmy i polityczki, zaczęli o te głosy zabiegać, no i zaczęli kreować takie odzwierciedlenie tych grup docelowych głosujących osób, prawda? Czyli z kim ja, jako Anna Kowalska, że użyję takiego często używanego w różnych instrukcjach takiej egzemplifikacji współczesnej Polki, no z kim mam się utożsamić, do kogo mi bliżej i w związku z tym, jak zaufam osobie, która ten wzorzec pokazuje, no to może znajdę radę, w co zainwestować mój głos, o czym myśleć, co wspierać, na czym się oprzeć, no czyli gdzieś znowu wracamy do potrzeby wzorców.
Warto też powiedzieć o tym, że na media społecznościowe, w których panie identyfikujące się z Tradwife pokazują swoje życia, pracują czasami sztaby ludzi. To nie jest tak, że ta jedna mama mająca na przykład trójkę dzieci, tutaj znalazłam też taką panią, która ma szóstkę akurat, więc to mi się wydaje w ogóle mission impossible, tak? Że jest w stanie obsłużyć w tak doskonały sposób media społecznościowe. A druga sprawa, część z tych kobiet po prostu zwyczajnie zarabia na warsztatach, na jakichś podręcznikach, na sprzedawaniu gadżetów różnego rodzaju, więc i to są, mają one bardzo duże zasięgi, te celebrytki z tego nurtu, więc myślę, że za tym płynie konkretna suma pieniędzy.
Tak, a potrzeby takie, żeby móc się być zidentyfikowaną no, z konkretną grupą na pewno są, więc możemy tu myślę mówić o takim nowym przemyśle politycznym, ale może właśnie nie nowym, tylko takim, który sięga po nowe grupy, tak? Czyli który sięga po kobiety, które wcześniej nie chodziły głosować, bądź było wiadomo, że zagłosują tak jak ich mężowie.
Tak, ale też w tym ruchu nie podoba mi się ten pewien jednak dość sztywny podział, który jest symbolizowany choćby w ubiorze, że te tradycyjne kobiety to są te właściwe kobiety, to są te prawdziwe kobiety. Tam pani nie zobaczy spodni, tak? Przynajmniej na mediach społecznościowych to są panie o określonym ubiorze. Już wcześniej powiedziałyśmy, rozkloszowana sukienka za kolanko, tak? But na lekkim obcasiku, broń Boże szpilka. No takie różne kody, które są tam przemycane. Włosy długie oczywiście, albo rozpuszczone, albo jeszcze lepiej jak są w koczek związane, tak?
Tak, czyli mówimy o takim zamkniętym wzorcu, no ale dlatego właśnie wzorcu, nieinkluzywnym, prawda, nie zapraszającym tych, co są inne, bo wartościującym mocno to, co ja robię jako dobre. No bardzo ciekawi mnie, co będzie się działo w tych domach, jak dzieci będą przechodzić bunt nastoletni i właśnie przez ubiór bądź negowanie wzorców płci, czy negowanie tej presji, że w jakiś konkretny sposób powinno się żyć według autorytetów narzuconych przez rodziców, no co jest jakby procesem udowodnionym przez psychologów jako naturalny proces rozwoju, no co wtedy, jakie to będzie wyzwanie dla tych tradycyjnych żon, no bo że jest wyzwaniem dla wszystkich rodziców, to na pewno wiemy.
No tak, i ten sztywny podział, on jest wbrew temu, co te panie deklarują, tak, że to jest nieideologiczny ruch, że one chcą pokazać, jak warto żyć, dlaczego to jest lepsze od tego drugiego modelu, co nam robi ten feministyczny, taki dziki przekaz, który jest promowany przez niektóre kobiety, co też jest nie do końca prawdą, bo to jest wykrzywianie feminizmu, jakby chyba złe rozumienie tego pojęcia. Natomiast no, warto powiedzieć, że taki przekaz, pani profesor już trochę o tym wspomniała, może robić dużo zamętów w głowach młodych matek, tak, które spotykają się z takim modelem życia, pokazywanym w określony sposób, czyli zupełnie z całkowitym Photoshopem życia. No ja nie dam rady, ja tak nie potrafię, tak? Że to może być wręcz szkodliwe.
Tak, i tu myśląc sobie o osobach, które rzeczywiście wchodzą jakby w te praktyki rodzicielskie, czyli zostają rodzicami, czyli okresie, który no, bardzo często przez badaczy życia rodzinnego był pokazywany jako taki kryzysowy ze względu na konieczność pogodzenia się z utratą autonomii i robienia po swojemu. I gdzie już ten silny wzorzec matki Polki wpływał na takie poczucie porażki czy klęski z niemocy realizowania go, na przykład godząc karierę i życie domowe, to tu też, wybierając taki tradycyjny model, może to stanowić o znowu takim poczuciu, że się nie nadaje i źle mi idzie, no bo nawet nie pracuję, a do tego jest mi trudno i nie mam za co bardzo często. Myślę, że tu te kwestie finansowe są bardzo ważne, jak dzisiaj utrzymać dom i rodzinę z jednej pensji. Więc, że te wzorce są no, bardzo nieosiągalne dla większości kobiet i wręcz może paradoksalnie mogą się przyczyniać też do niepodejmowania decyzji o rodzicielstwie, no, które nie miałoby w tak bajkowy sposób wyglądać. My cały czas jesteśmy, i tak pokazują różne badania, definiowani i sami się definiujemy jako bardzo tradycyjne społeczeństwo i mimo, że rośnie takie poparcie dla tego, w jakim modelu chcielibyśmy żyć. I tu Polki i Polacy mówią, że model partnerski, Polki nieco bardziej, nieco głośniej, że model partnerski, czyli taki, którym para dzieli się obowiązkami domowymi mniej więcej porówno i oboje pracują na pełnym etacie, przez te obowiązki domowe też się są rozumiane obowiązki rodzicielskie, a tradycyjnym, gdzie właśnie wygląda to tak, że o ten dom zabiega tylko mężczyzna, ten dysonans między realizowanym a preferowanym modelem jest taki trudny, no bo on właśnie pokazuje, że nie idzie mi tak, jakbym chciał czy chciała, czyli nie idzie mi tak, jak oglądam w tej telewizji czy w tych mediach społecznościowych, no bo ponad 50% cały czas mówi, że w takim tradycyjnym modelu tkwi. I owszem, są tam i wybierają go i realizują się też osoby, które się na to zdecydowały i ponad 20% mówi, że to jest dla nich dobrze i taki model by wybierały. Natomiast znacznie większa część osób zeznaje w tych badaniach, że żyje w innym modelu niż by chciała. I jest to właśnie na niekorzyść tego modelu partnerskiego, czyli że żyją w modelu tradycyjnym, podczas gdy woleliby i wolałyby realizować się w związku o takim partnerskim charakterze.
Ja jeszcze jedną rzecz tutaj dołączę do tej naszej dyskusji, bo mówiłyśmy trochę o tym, czy to jest apolityczny, a ideologiczny ruch. No to jednak nie, bo tutaj wśród tych celebrytek bardzo duży odsetek to są rodziny antyszczepionkowe na przykład, tak? Co się też łączy jednak z pewną ideologią, więc tutaj nie możemy o tym mówić, że to jest taka czysta forma, tak bym powiedziała. No i teraz na zakończenie pytanie, czy ten ruch, który systematycznie w Polsce od 2020 roku się umacnia, ma jakieś szanse na większe powodzenie? Czy to będzie taka anomalia, chwilowa moda? Trochę wróżymy z fusów, ale może tak, pani no, profesor pewno, jako badaczka?
Na pewno ta data 2020 rok no, wiąże się pewnie, z tak brzmi pewnie, państwu, tak? Tak, w głowach z pandemią, czyli no, z taką próbą, gdzie ten dom nagle jak w eksperymencie socjologicznym stał się przestrzenią do życia i taką trochę próbą czy z nudów, czy właśnie z szukania nowych wzorców, sięgnięcia po tą inność. I tu myślę, że nie tylko Tradwife zaczęły wtedy piec chleby, produkować zdrową żywność, no bo trudniej było było chodzić do sklepów, a też coś chciało się z czasem zrobić. I niektórzy, myślę, wyczuli tu, i może jakby popatrzeć też na inne Instagramy, to zobaczymy taki nurt zdrowego żywienia i u osób o zupełnie innych poglądach politycznych. Ale fakt faktem, że trafiły tu takie różne przesłanki na dobry grunt, właśnie na tych poszukujących alternatywnych wzorców dla kobiet, po prostu z braku wzorców, z sytuacji, w której takie tradycyjne, kojarzone z dwoma pokoleniami wstecz wzorce, jeśli chodzi w ogóle o możliwość zarabiania kobiet, czy o głos wręcz wyborczy, tak, czy o możliwość edukacji, no jakby po latach wrócić do, wydawałoby się pewnie tym paniom, dużo bardziej autonomicznego i samodzielnego wyboru, że ja mogę wszystko, a wybieram to, a nie, że robię to, co muszę, bo nie mam innych możliwości.
No właśnie, wybór należy do każdej, do każdego z nas. My nie mamy nic przeciwko temu, jeżeli ktoś wybiera taki model rodziny, w porządku. Natomiast jeżeli pod tym kryje się coś więcej, no to coś, przyzna pani profesor, jest nie do końca spójne, tak? I chyba to jest ten największy problem w tym ruchu Tradwife.
Tak, i dlatego myślę, że ciekawym jest takie demaskowanie, czy rozmawianie o tym ruchu, a jeżeli przedstawicielki tego ruchu byłyby otwarte na dialog i rozmowę czy z badaczami, badaczkami, to wiem, że są, bo są takie badania socjologiczne, ale właśnie na zastanawianie się na przykład nad przyszłością dzieci, czy przyszłością polityk rodzinnych, to prawdopodobnie byłaby też szansa w takiej otwartości i dialogu na wypracowanie adekwatnych rozwiązań, które uwzględniałyby głos wszystkich, a nie na przykład tylko osób, które nie mają pojęcia o tym, co w domach się dzieje.
Tak, na pewno jest wiele elementów, które warto zaczerpnąć z takiego modelu. Odsyłamy państwa, żeby poszukać, jak wygląda takie życie i co to jest za ruch, bo to naprawdę jest bardzo ciekawa przygoda. Profesor Magdalena Rzadkowska, socjolożka rodziny z Uniwersytetu Gdańskiego, była dzisiaj naszym gościem. Rozmawiałyśmy o ruchu Tradwife. Jacek Puchalski nam program zrealizował. Iwona Dębska, do usłyszenia. Dobrej niedzieli państwu życzymy.
Dziękuję bardzo. Dobrej niedzieli.
Strefa komfortu.